Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie, gorąco pozdrawiamy widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja. Mamy w studio naszym zacnego gościa, ksiądz profesor Henryk Witczyk, członek Papieskiej Komisji Biblijnej, przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich, moderator dzieła biblijnego imieniem świętego Jana Pawła II w naszej ojczyźnie, od lat trudzący się nad tym, żeby Słowo Boże trafiło do jak największej liczby wiernych Kościoła, prawda, do wierzących.
To bardzo tak obszernie ojciec Janusz zarysował tę aktywność dzieła biblijnego. My pragniemy, ciesząc się zaufaniem Konferencji Episkopatu Polski, księży biskupów we wszystkich diecezjach, służyć pomocą duszpasterzom, katechetom czy osobom świeckim, którzy też podejmują spotkania biblijne, aby lepiej rozumieć Księgi Pisma Świętego, które są też adresowane do pojedynczego człowieka, ale zawsze w Kościele, wewnątrz wspólnoty wierzących. Także witam ojca Janusza, witam szanownych państwa, naszych widzów i słuchaczy.
A nie jest tajemnicą, że właśnie ksiądz profesor odpowiada, że tak powiem, za wszystkich moderatorów, którzy do nas przyjeżdżają, diecezjalnych, ustawia tą siatkę spotkań, szukając Słowa Bożego. Co jeszcze? Uniwersytet biblijny.
Tak, telewizyjny uniwersytet biblijny.
Świetna inicjatywa. Tak.
Na mój zamysł ojciec dyrektor odpowiedział bardzo tak ochoczo i entuzjastycznie. I to jest ewenement w skali, tak jak to nam kardynał Ravasi mówi, który jest też takim mecenasem duchowym. Pamiętamy otwarcie tegoż telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. Ono miało miejsce w 2012 roku w Kielcach, w kościele seminaryjnym. Transmisja telewizji Trwam. Otóż kardynał Ravasi to podkreśla, i to dosyć często, że takie właśnie wykłady na falach radia ogólnokrajowego, jak prowadzimy każdego piątku o 18:15, szukając Słowa Bożego, czyli de facto komentarz do czytań niedzielnych, i wykłady już w sensie ścisłym poświęcone kolejnym tematom z zagadnień biblijnych w sobotę rano, drugą i czwartą sobotę miesiąca od 9 do 10 w transmisji na żywo z udziałem widzów. To naprawdę tylko w Polsce mamy takie programy. Stąd wielki ukłon zarówno pod adresem właśnie dyrekcji Radia Maryja Telewizji Trwam, ale ponieważ ojciec wspomniał o moderatorach dzieła biblijnego we wszystkich diecezjach, również wielki ukłon do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, jego zastępcy, sekretarza i do wszystkich księży biskupów diecezjalnych, którzy mianowali, czyli powołali tychże moderatorów. Najpierw diecezje ich wykształciły, bo wszyscy ukończyli zagraniczne studia biblijne, czyli są specjalistami wysokiej klasy, a równocześnie cieszą się zaufaniem swoich biskupów, co jest rzeczą konieczną, bo być odpowiedzialnym za interpretację Pisma Świętego, czyli za nauczanie treści biblijnych w Kościele, może być osoba, która ma misję kanoniczną, czyli specjalny dekret wyrażający zaufanie biskupa danego Kościoła. To jest rzecz bardzo ważna. Podkreślam to celowo w kontekście najbliższej niedzieli Słowa Bożego, gdy mogą się pojawić różne osoby, jakby to powiedzieć, samozwańczy interpretatorzy Pisma Świętego. Rzecz jasna, każdy człowiek może otworzyć Księgę Pisma Świętego, kupić ją w księgarni i czytać, ale odpowiedzialne, w sensie zbawcze czytanie Słowa Bożego zawsze winno dokonywać się przez pojedynczego chrześcijanina, ale wewnątrz wspólnoty Kościoła.
I mieć ze sobą zawsze tutaj pomoc. Pierwszą to słuchać mądrzejszych, studiujących to Słowo Boże, ale też mieć pomocy, komentarze różne, prawda? Chociażby widzę tutaj, ksiądz profesor przyniósł do studia, oczywiście Pismo Święte, to mamy przykłady Biblii, ale też jutro niedziela, no właśnie, to jest,
drodzy Państwo,
Odkrywaj Słowo Boże.
Bardzo oryginalna, nowatorska publikacja, dedykowana przede wszystkim duszpasterzom, katechetom, ale też wiernym świeckim, młodszym i starszym, którzy by chcieli osobiście przygotować się do niedzielnej mszy świętej. Jest to analiza czytań, dokonana nowoczesnymi metodami, Autorami są najlepszy w Polsce specjalista w zakresie pism Nowego Testamentu, ksiądz doktor habilitowany Marcin Kowalski, notabene wykładowca telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, odpowiedzialny za katedrę egzegezy, bierze też udział w audycji radiowej Szukając Słowa Bożego. I drugi autor tej publikacji, Jutro Niedziela, ksiądz Przemysław Śliwiński, to z kolei specjalista w zakresie nowoczesnej komunikacji medialnej. Może tylko pokażę jedną czy dwie strony, żebyśmy zobaczyli cały szereg takich nowatorskich tutaj ujęć. Chcę zwrócić uwagę już na same takie tytuły, które wręcz wciągają czytelnika. Nie ma tutaj jakiegoś takiego obszernego opisu, co mówi pierwsze czytanie, tylko mamy najważniejsze cytaty, odniesienia historyczne, wyjaśnienie. Biblijny insider na przykład. Terach, wyjdź, błogosławieństwo, nigdy nie jest za późno. Czyli takie króciutkie uwagi, ale bardzo pięknie napisane. Następnie zwróć uwagę. Kolejna rubryczka tutaj, znów do drugiego czytania, najważniejsze cytaty po takiej krótkiej sekcji egzegetycznej. I to, co może najbardziej przyciągać, biblijny insider. Już mamy słownictwo komputerowe, wręcz właśnie taki wgląd w najważniejsze wyrażenia czy sformułowania teologiczne. I ostatecznie jeszcze linki. Linki. Co to są linki w komentowaniu czytań biblijnych? To są przywołane i wydrukowane tutaj teksty paralelne, które najmocniej łączą się z czytaną Ewangelią. I na samym końcu przesłanie trzech czytań zebrane w formie 100 słów, czyli takiego, jak to się dzisiaj nazywa, pakietu, który wysyłamy, prawda, przy pomocy
liter taki.
Właśnie komunikatorów społecznych. Więc publikacja, to jest pierwszy tom na niedzielę A. Z tego, co mówili autorzy w trakcie prezentacji w poniedziałek w sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. Pracują nad tomem drugim, na rok B, na rok C, a również nad specjalnym tomem, w którym będą analizowane właśnie w taki, podkreślam, nowatorski sposób czytania na święta. Chcę na to zwrócić uwagę, bo mamy bardzo dużo opracowań takich, jakby to powiedzieć, obszernych na temat pierwszego, drugiego czytania, dwie, trzy stronice tekstu napisanego. Tutaj natomiast mamy tę wiedzę i historyczną, i filologiczną, i teologiczną, podaną w takich właśnie pigułkach, czyli to opracowanie pozwala czytelnikowi, duszpasterzowi, katechecie, czy każdemu z nas samodzielnie myśleć nad treścią tego fragmentu, zarówno w kontekście jego zanurzenia w historii Izraela czy Kościoła Apostolskiego, jak też myśleć filologicznie. Podam przykład, bo podają, że dosłownie takie czy inne zdanie brzmi troszeczkę inaczej. Oczywiście nie oznacza to, że przekład Biblii Tysiąclecia czy inne wydanie nie jest dobre, ale w pierwszym liście do Koryntian 1:17 na najbliższą niedzielę mamy taką zachętę apostoła w przekładzie właśnie Biblii Tysiąclecia, żeby była po prostu pośród was zgoda, byście byli wszyscy, byście żyli w zgodzie. Zobaczmy zresztą dosłownie, jak to brzmi, bo dopiero wtedy uchwycimy całą właśnie, jak to się mówi, cały impact tego rodzaju rozwiązania. Trzecia niedziela, drugie czytanie z listu świętego Pawła do Koryntian. Upominam was, bracia, abyście żyli w zgodzie, ale dosłownie, jak piszą autorzy, byście mówili to samo. Przyzna ojciec, że jest...
To jest pierwszy list czy drugi?
pierwszy list do Koryntian 1:10.
A 1:10, tak.
Że jest ważna różnica. Mhm. Żyć w zgodzie, a mówić to samo. Zgoda zaczyna się na płaszczyźnie mówienia tego samego. I to nie w sensie dzień dobry, do widzenia, tylko w sensie orędzia o Chrystusie. By nie było wśród was kogokolwiek, kto by fałszował nauczanie Pana Jezusa.
A ja mam, książę profesorze, wzywam was, bracia, przez imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli zgodni w mowie i by między wami nie było rozłamów, lecz byliście do końca doskonali w tej samej myśli, w tym samym sądzie.
A więc właśnie, tam jest jeszcze troszeczkę opisowa, ale już tak bardziej dosłownie, byście byli zgodni w mowie. Przy czym ta mowa, można tutaj się zastanawiać, o jaką mowę chodzi. Byście mówili to samo.
Mamy komentarz, mamy jedno Pismo Święte, tu jest właśnie pierwotnego Kościoła. Mamy Biblię, tą też, prawda, tysiąclecia, to jest najbardziej powszechna, ta, którą czytamy na liturgii. Więc bierz i czytaj, prawda, korzystaj i medytuj. Też to jest bardzo ważne.
Tak, i właśnie do tego wzywa Ojciec Święty Franciszek.
A mam jeszcze jedno pytanie, żeby nie umknęło, księże profesorze. Czy to nie jest tak, że taka książka powinna być tylko dla duszpasterzy? No bo powiedzmy, wierny, no to ma słuchać tego słowa już przetworzonego, to mleko takie pszczele, prawda?
To jest właśnie książka pomyślana bardzo inteligentnie, bo przede wszystkim wydana przez wydawnictwo, może ze względów, nie wiem, reklamowych, nie będę podawał.
Ale to jest szkoła Kulowska, że tak powiem.
Nie, to jest właśnie szkoła, jeśli chodzi o autora. Te komentarzy biblijnych, ksiądz Marcin Kowalski, to jest szkoła Kulowska. Natomiast ksiądz Przemysław Śliwiński, to jest powiedzmy szkoła warszawska.
Czyli dwie takie połączone,
czyli
dwie siły.
Takie, przede wszystkim interdyscyplinarność tutaj występuje. Biblista. Tak. I specjalista od komunikacji medialnej właśnie. I to te nowoczesne metody komunikowania zwięzłego, pięknie wyróżnionego, zilustrowanego ładnymi.
Czyli
też...
To jak archeologia biblijna, prawda? Pismo Święte i ta łopata archeologa. Czy narzędzie.
To może troszeczkę jeszcze
mamy
ładniej
Biblia
można by
i komputer, prawda?
Nazwać. W każdym razie wielka przejrzystość na każdej stronie tych opracowań, że czytelnik nie jest zobowiązany, że musi wszystko czytać. Ja na przykład tu otworzyłem komentarz do pieśni trzeciej o Słudze Pańskim. Mamy fragment. Co to jest Księga Pocieszyciela? Postać sługi Jahwe. Trzecia pieśń. W każdym razie poszczególne zagadnienia krótko, ale bardzo tak głęboko rozjaśnione. Widać, że piszący te komentarze, te wyjaśnienia raczej biblista ma świetnie opanowaną wiedzę biblijną i historyczną.
Gratulujemy.
Dotyczącą tych, żeby krótko o czymś powiedzieć, to trzeba być naprawdę specjalistą. Ale chcę powiedzieć, że to jest właśnie też świetna pomoc do pracy w grupach biblijnych, z młodzieżą na przykład, czy nawet na katechezie. Wyobrażam sobie, że można młodzieży zasugerować, słuchajcie, przedyskutujemy na przykład jedno czytanie, bo to
nie,
są
bo nawet byśmy się nawet nie umawiali przed programem, tylko tak patrzę, że taka zachęcająca jest taki nawet w zewnętrznej oprawie, prawda?
Tak.
Te kolory, te różne, te,
to jest coś widać pięknego. Tu to nowoczesne podejście. Zobaczmy, jak się otwiera.
Dosyć szybko się w niej człowiek...
Już strona otwierająca dany rozdziałik dotyczący tej niedzieli. Tutaj tak zwany właśnie chmura słowa. Chmura słowa ze słowem centralnym z tej niedzieli w środku. Nowoczesna grafika po prostu, przyciągająca, przykuwająca uwagę. Czy u góry zdjęcia ilustrujące głównie postaci, o których mówią poszczególne czytania.
Godne polecenia.
Czy te teksty Pisma Świętego wyszczegółowione bardzo wyrazistym drukiem, po prostu przejrzystość.
Kolory chyba do roku liturgicznego.
Kolory roku liturgicznego, zielony, fioletowy, tak, właśnie tu widzimy.
To jest ważne, żeby po prostu też i przyciągać, ale też i pomagać, bo my jesteśmy jednak, mamy wzrok bierze uwagę dużą, no też... Czytanie też, ale też wciąga, jaka jest i tak dalej.
Tak, to bardzo ważne. To bardzo ważne, zwłaszcza, że dzisiaj jesteśmy na te aspekty wyczuleni i poprzez kulturę obrazu po prostu. Słuchamy, oglądamy telewizji bardzo dużo i te dobre grafiki, one przemawiają same przez się. To jest tak zwany impact po prostu i siła przyciągania. Mówiąc w poniedziałek na prezentacji tej książki powiedziałem, że dzięki takiemu nowatorskiemu podejściu czytelnik może rzeczywiście zamieszkać w tym fragmencie Pisma Świętego, czy Ewangelii, czy innych ksiąg. Do tego są też na każdą niedzielę pięknie analizowane tutaj psalmy, które są w danej niedzieli w kościele stosowane jako psalm responsoryjny i w ogóle właśnie psalm śpiewany jako taka modlitwa doskonale interpretująca przesłanie liturgii słowa. Tak więc może, ponieważ ojciec Janusz...
Mam nadzieję, że chyba ta książka zostanie u nas po programie, ale to zobaczymy.
Z przyjemnością zostawię na ręce ojca dyrektora, żeby was tutaj jakoś obdarzał w zależności
zaprosimy
od potrzeb.
Zaprosimy do studia. Na pewno nam się będzie przydatna przy... Tak. Chociażby szukając Słowa Bożego, kiedy właśnie korzystając z okazji dobrych
tak,
biblistów.
Tak, zwłaszcza, że bywa od czasu do czasu, że samodzielnie musicie z powodu różnych przeszkód, które no, nieraz przeszkadzają.
Medytacji nad Słowem.
Bibliście dojechać, nie mówiąc też o osobistej medytacji, tak jak właśnie tu tytuł sugeruje, jutro niedziela. W każdym razie, ojcze Januszu, dobrze się stało, że ta książka jakoś wpadła w oczy ojca.
No tak, i no, bo nie było, nawet nie wiedziałem, że ksiądz profesor ją ma ze sobą. Ale to już
mogłem o niej troszeczkę powiedzieć. Odsyłam zainteresowanych ewentualnie do internetu, łatwo znaleźć po prostu po tytule.
Jutro niedziela.
Jutro niedziela, tytuł, prawda, odkrywaj słowo, odpocznij ze słowem. I niech to będzie z naszej strony taki pierwszy czyn związany z niedzielą Słowa Bożego. Gdy prezentowałem w poniedziałek w sekretariacie Episkopatu Polski tę książkę w obecności księdza kardynała Nycza i autorów, wydawcy, pomyślałem sobie, że tak to opatrzność rozrządziła, jak mawiał święty Jan Paweł II, że książka ta pojawia się w przeddzień niedzieli Słowa Bożego. Jest nowatorska.
Przypadek, chyba nie jest.
Jest to taki właśnie wielki wkład Kościoła w Polsce, oczywiście dzięki osobom autorów, ale też i wydawców. Dyrektor wydawnictwa, niezwykle dynamiczna osoba, którą miałem szczęście poznać, pełna pomysłów, i to w gruncie rzeczy ona, jej środowisko jakoś przekonały autorów do tego rodzaju
publikacji. To powiedzmy już nazwy wydawnictwa, no bo to nie będzie jakimś chyba zbrodnią.
To jest wydawnictwo Stacja 7.
Aha, tak się nazywa.
Tak, już w nazwie wydawnictwa widzimy pewną oryginalność przyciągającą Stacja 7.
No właśnie, czyli niesamowita pomoc, bo tak zapytam, księże profesorze, to jest ideał taki dla księdza, jako dla naukowca, ale też dla tego, który nie śpi dzień i noc, żeby to po prostu Słowo Boże było czytane, medytowane. Że na przykład w sobotę wieczorem w normalnym takim polskim katolickim domu taka jest Pismo Święte, oczywiście taki podręcznik, i sobie ktoś usiądzie, nie wiem, no mama czy tato, nawet z dziećmi, przecież byłoby idealnie, nie?
Tak.
I na przykład przeczytajmy fragment Ewangelii, co będzie jutro. Czy raczej lepiej jest już w niedzielę przyjść po mszy świętej, niedzielny popołudnie?
Po wysłuchaniu czytań.
Jak to jest? Jakby to było idealnie?
Zaleca się przed, proszę ojca. Jest to po prostu reguła raczej niepodważalna. Z jakiego powodu? Dlatego, że nasze spotkanie w niedzielę na liturgii Eucharystii, która otwiera się słuchaniem Słowa Bożego, jest homilia, jak podkreśla papież Benedykt w Verbum Domini w adhortacji po synodzie o Słowie Bożym, czy papież Franciszek w liście o ustanawiającym niedzielę Słowa Bożego. Homilia jest niemal sakramentalnym działaniem. Kiedy sakrament przyjmujemy, jakby to powiedzieć, owocnie? Nie tylko wtedy, kiedy powiedzmy on jest nam udzielany, to działalność po prostu prezbitera zazwyczaj, czy diakona, czy biskupa, ale również osoba przyjmująca, jeżeli jest otwarta, przygotowana, to ta homilia rzeczywiście wniesie w jej duszę, w jej życie całe bogactwo łaski Ducha Świętego. Słowo Boże niesie łaskę, jest formą komunii. Dlatego papież Benedykt zestawia praktycznie, on tutaj użył takiego bardzo mocnego zestawienia, że które notabene papież Franciszek w liście, może pokażmy formę internetową,
tak, do niego też wejdziemy, tak,
tego listu właśnie, można go sobie wydrukować ze strony internetowej Katolickiej Agencji Informacyjnej, list właśnie papieża Franciszka, Aperuit Illis, ustanawiający niedzielę Słowa Bożego. I tutaj papież mówi, że nasza komunia z Chrystusem Zmartwychwstałym dokonuje się zarówno wtedy, kiedy słuchamy z wiarą, rzecz jasna, Ewangelii i homilii, i wtedy, kiedy przyjmujemy ciało pańskie. Czyli to są dwa takie bezpośrednie kanały, czy jakby to nazwać, prawda, sposoby komunii, czyli zjednoczenia się wierzącego z Chrystusem Zmartwychwstałym. Może nie doceniamy jeszcze, mimo że papież Benedykt zwłaszcza to bardzo mocno akcentował, bo trudno nam to jakoś sobie wyobrazić, bo przez wieki była kształtowana w Kościele ta wielka, święta pobożność eucharystyczna, prawda? Jest Boże Ciało, procesja, adoracje, prawda? Natomiast w Kościele, na przykład już w okresie średniowiecza, były na przykład dwa tabernakula. W jednych przechowywano ciało pańskie, a w drugiej
Słowo Boże.
Słowo Boże, Ewangeliarz, prawda? Do tego się wraca, kiedy jest uroczysta intronizacja Ewangeliarza. Ojciec Święty Jan Paweł II przecież często błogosławił Ewangeliarzem i tak dalej. Dla podkreślenia, że pod postacią proklamowanego Słowa Bożego przemawia do nas Chrystus. Właśnie to tak się uzasadnia tę sakramentalną naturę homilii czy czytanej Ewangelii, że bo mówimy na przykład, to wszyscy duszpasterze, teologowie doskonale znają to stwierdzenie Soboru, Konstytucji o liturgii, że kiedy kapłan chrzci, to de facto kto udziela chrztu? Chrystus. I dosłownie taką samą formułę papież Benedykt i Franciszek stosują w odniesieniu do homilii. Kiedy kapłan głosi Słowo Boże, odczytane rzecz jasna wcześniej, wtedy Chrystus mówi do swojego ludu. Dosłownie ta sama czynność, sakramentalne działanie.
Dlatego mamy cały czas u nas w Polsce, dzięki Bogu, to nie jest tradycja, ale ten porządek, że to kapłan mówi homilię, to nie jakiś przewodniczący rady parafialnej, czy jakaś tam, prawda, członkini.
No przepisy liturgiczne zabraniają, żeby osoby nie mające święceń, no diakon może, prawda, prezbiter czy biskup, rzecz jasna, biskup z natury niemal, prawda, jako świadek.
Ale gdzieś tam się słyszy, że czasami jest taka moda, to troszeczkę przychodzi od protestanckich tutaj wspólnot, prawda, żeby...
Ale raczej duszpasterze pilnują porządku w tej materii i udzielają, owszem, głosu świeckim, bo nieraz trzeba nawet jakieś świadectwo czy zachęta do udziału.
Już jest w innej formie.
Po komunii świętej, w trakcie ogłoszeń, czy nawet po liturgii.
A jak ksiądz profesor radzi, może tak, bo tak przepraszam, idziemy troszeczkę w bok, ale wrócimy za chwilę do tej niedzieli, bo to jest ewenement, to jest pierwsza niedziela taka
niedziela
w Kościele.
Pierwsza niedziela Słowa Bożego, tak.
To będzie manifestacja, intronizacja księgi, na pewno Pisma Świętego. Ja sobie wyobrażam, co będzie na Watykanie, mamy to transmitować, ale jeśli chodzi o homilię, czy są takie taki najprostszy kanon, żeby homilia dotykała wszystkich czytań? Czy na przykład Ewangelia, skupiamy się, no chodzi mi taka porada dla...
Są, ponieważ miałem szczęście wykładać w seminarium lubelskim, metropolitalnym, przedmiot Biblia w przepowiadaniu, zaprogramowany przed 30-40 laty przez świętej pamięci profesora Józefa Kudasiewicza, biblistę i homiletę rektora ówczesnego seminarium lubelskiego, księdza profesora Brzozowskiego. Otóż, a więc no, przeprowadziłem pewne badania, rozeznanie w tej materii, jaki model homilii powinien być praktykowany.
No właśnie, tak.
Wychodzi na to, że są możliwe trzy modele homilii. Tak zwany model homilii historiozbawczej, tak jak ojciec Janusz powiedział, czyli na wszystkie trzy czytania. No i taki model homilii jest tutaj proponowany, bo te 100 słów podsumowujące wszystkie trzy czytania wydobywają temat, który przewija się przez wszystkie trzy czytania i psalm. I tylko trzeba go oczywiście dostrzec.
Bo to wiemy już teraz, że to jest tak logicznie, świetnie przygotowane nasze lekcjonarze, że jest ta wspólna nić.
Ale jak papież pisze, niektórzy, czy papież Benedykt w Verbum Domini, niektórzy duszpasterze mogą mieć trudność, jak dostrzec łączność na przykład drugiego czytania z Ewangelią i z pierwszym. Bo to już jest życie Kościoła, prawda, gdzie te zasady, które Pan Jezus głosi, czy prorok, one już są aplikowane w konkretnych warunkach i muszą być nieraz po prostu, jakby to powiedzieć, połączone z trudną rzeczywistością życia. Ale drugi model homilii to jest homilia na perykopę, czyli można głosić również homilię w oparciu tylko i wyłącznie o Ewangelię, czy drugie czytanie, czy psalm, czy pierwsze czytanie. I ten układ tej książki, właśnie jutro niedziela, pozwala na to, bo te trzy czytania są rozdzielone między sobą.
Drugi model mówi tak, że na przykład, kochani, pozwólcie, że się skupię dzisiaj na Ewangelii, tak?
To nawet nie trzeba wiernym tak mówić, bo wystarczy umiejętnie podać temat, że w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus ukazuje nam taki oto problem. I rozwiązuje go w taki i w taki sposób. Oczywiście homilia na perykopę, zaleca się ją bardziej, powiedzmy, w dni powszednie. Natomiast w niedzielę po to są te trzy czytania,
żeby to było tak,
żeby wierzący mogli zobaczyć, jak ważna prawda dotycząca naszego życia, naszego zbawienia była stopniowo objawiana i przeżywana przez lud Boży pierwszego przymierza, jak wyglądała w modlitwie psalmicznej, jak ją przeżywał Kościół apostolski i zwieńczenie w nauczaniu Chrystusa, prawda? Więc mamy tutaj takie bardzo bogate, panoramiczne podejście. Co więcej, jak podkreśla papież Franciszek w liście, i notabene to pięknie widać też w tej książce, te wszystkie trzy czytania są zawsze skoncentrowane na tajemnicy Chrystusa. Skoncentrowane to może źle powiedzieć, bo Stary Testament doprowadza poprzez zapowiedzi czy figury do jego życia.
Ale to światło pada jak refleks.
Tak jest. A Kościół apostolski już czerpie z tego misterium życia Chrystusowego.
No tak, to już jest ta refleksja taka pierwsza.
To już jest przeżywanie, wprowadzanie w życie słowa.
Sprawiana, tak można powiedzieć trochę.
A więc to jest niesamowicie ważna ta homilia historiozbawcza, bo jak...
To taka panoramiczna, można powiedzieć.
Panoramiczna i co więcej, to niech ojciec przypomni sobie, drodzy Państwo, przypomnijmy sobie wszyscy. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, werset 3. To jest najstarsze credo Kościoła apostolskiego dotyczące śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. I tam, jak refren, powtarza się, że umarł zgodnie z Pismem, został pogrzebany zgodnie z Pismem i zmartwychwstał zgodnie...
Przede wszystkim przekazałem wam to, co sam przyjąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem, że został pogrzebany i trzeciego dnia zmartwychwstał zgodnie z Pismem.
A więc mamy...
Wszystko zgodność.
Jak wielki wykrzyknik, zgodnie z Pismem. Co to oznacza? Że historia Pana Jezusa, ta właśnie męka, śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie, to nie są jakieś mity albo jakiś przypadek, który nagle się wydarzył, jest skandalem, no bo jak Mesjasz, prawda, niepowodzenie, groziło takie nieporozumienie w Kościele apostolskim. Ale dlatego właśnie apostołowie od samego początku, notabene uczeni przez Chrystusa, który odwoływał się do Pism, zrozumieli, że jego życie jest, no, bardzo niemal precyzyjnie zapowiedziane przez pisma, poczynając od pięcioksięgu, przez proroków, księgi mądrościowe i psalmy. Notabene on sam, idąc z uczniami do Emaus, jak zauważa święty Łukasz, 24 rozdział, poczynając od Mojżesza, przez wszystkich proroków i wszystkie pisma, mówił, jak one odnosiły się do niego. Dzięki temu możemy być pewni, że nasze czytanie Pisma Świętego nie popadnie w jakąś taką ideologiczną wizję, mitologiczną, że nasza wiara to nie są mity.
Nie, baśnie, to jest właśnie za lasami, kiedy...
historia, która się wydarzyła, i ta historia została opowiedziana i stała się ostatecznie tekstem. I teraz też lepiej rozumiemy, że naszej wiary nie może, czy interpretacji Pisma Świętego nie możemy traktować też w sposób taki wyrywkowy, czyli taki właśnie fundamentalistyczny, że wybierzemy sobie jakieś jedno zdanie, bo nam się ono podoba, akurat koresponduje z naszymi, powiedzmy, uczuciami, problemami w danym momencie i na nim chcemy budować w ogóle całą wizję życia, chrześcijaństwa, świata i tak dalej.
Nie jest jakaś księga sentencji, które sobie losujemy, prawda, jak takie, nie chcę porównywać, bo to Słowo Boże, ale no tak sobie otworzę, a co dzisiaj mam. Niektórzy tak czasami
mówią. Każdy chrześcijanin, który tak właśnie czyta Pismo Święte, wie, że winien od razu przywołać sobie i kontekst tego zdania, i inne podobne zdania. Nie mówiąc o tym, że osoby, które wybierają te, to znaczy przygotowują te cytaty, powinny tak wybierać zdania z Pisma Świętego, żeby one rzeczywiście zawierały orędzie zbawcze. Niepotrzebne są opisy dotyczące jakichś szczegółów historycznych, prawda?
To jest już wiadomo, prawda, którą wszyscy już wiemy dzięki wykładom chociażby telewizyjnym, czy szukając słowa, że to nie Pismo Święte to nie jest biografia Pana Jezusa, to
właśnie
nie jest...
Świadectwo.
Mamy budować naszą wiarę, prawda?
Tak.
Na co?
I jeszcze, żeby...
Trzeci model, jeśli można, tak dla ciekawości. Bo to była tak, ta historiozbawczość, potem ta na perykopę i...
I trzeci model właśnie.
Krótki kurs.
Dobrze, że ojciec pamiętał. Mianowicie model homilia na uczenie, to się mówi, na aforyzm.
Na aforyzm.
Czyli na jedno zdanie. Co więcej, może to być wyrażenie. Na przykład Maria Magdalena idzie do uczniów po spotkaniu ze zmartwychwstałym w ogrodzie i mówi co? Widziałam Pana. To zdanie
Pana, nie? I
na tym to już jest niezwykły temat do rozważania w homilii. Co znaczy widzieć, jakiego tam czasownika używa, w jakiej formie, kto jeszcze mówi, że... potem apostołowie powtarzają do Tomasza, widzieliśmy Pana. Czyli ta formuła urasta do rangi najbardziej pierwotnego apostolskiego credo dotyczącego zmartwychwstania. Widzieliśmy Pana, ale nie przez szybę, czy nie na ekranie telewizora, tylko to widzieć biblijne oznacza komunikację, rozmowę, dotknięcie niemal. Więc czy drugi człon tego zdania, Pan, co znaczy to wyrażenie? Otóż ono ma w odniesieniu do Chrystusa niezwykle głęboki sens. Oznacza zmartwychwstałego, w którym jawi się cały majestat bóstwa, tak jak na górze przemienienia. Oczywiście w spotkaniach z apostołami czy z Marią Magdaleną ten majestat jest przysłonięty, dlatego go nie rozpoznawali tak w pierwszej chwili. Myślała, że to ogrodnik jest, prawda? Ale ci do Emaus myśleli, że to wędrowca.
To dla nich wprost nie do pojęcia.
Dopiero kiedy otworzył im oczy, żeby zrozumieli, że rozmawia zmartwychwstały Pan z nimi, oczywiście wtedy zniknął im sprzed oczu, bo nie byliby w stanie tego jego boskiego majestatu po prostu ogarnąć swoim wzrokiem, swoimi...
Przecież mamy przypadek Tomasza, przecież on nie był jakimś ułomkiem intelektualnym, ale jemu się to w głowie nie mieściło, prawda, że Chrystus może zmartwychwstać gdzieś przyjść po śmierci.
i tak tragicznie przeżyli też tę śmierć. Pamiętajmy, że to nie był jakiś teatrzyk taki właśnie udawany. No, w teatrze gra się, prawda, nawet jeżeli trudne sceny się przedstawia, to zawsze jest to gra aktorska, jakoś tam imitująca bolesne wydarzenia. Ale to było bolesne ukrzyżowanie i najbardziej haniebna śmierć, wykańczająca fizycznie skazańca po prostu. To niedługo będziemy pewnie jakoś wracać w okresie męki pańskiej do tych wydarzeń z historii. Nigdy dosyć tego rozważania. Byli święci, którzy przecież zasłynęli z tego wnikania w ogrom tego cierpienia Chrystusa. I w apostołach to głęboko zostało po prostu, zwłaszcza tych, no każdy ma swoją wrażliwość, zwłaszcza tych bardziej właśnie wrażliwych. A po drugie również oni wiedzieli, że de facto opuścili Mistrza. Więc mieli też taki wewnętrzny, jakby to powiedzieć, lęk. Jak teraz stanąć przed Mistrzem? Przecież Pan Jezus musiał świętego Piotra z tej jego małości, w której wypierał się, nie znam tego człowieka, to jedynie Chrystus mógł go wyprowadzić, przychodząc do niego i pytając, zadając wzruszające pytanie: Piotrze, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci?
I nawet tak już teraz jesteśmy mądrzejsi, ale nie powiedział mu: Piotrze, ja myślałem, że zrobię cię papieżem, no z pierwszym, a ty mnie tak, nie? Nie było tego, no po prostu on zapłakał, wiadomo, rozumieli się bez słów.
Co więcej, Pan Jezus mu to już powiedział, że ty jesteś Piotr, czyli tak, skała, na tej tak skale dalej, tak. Zbuduję, ale nawet właśnie tego już mu nie przypomina. Natomiast zwraca się no, bardzo pięknym zwrotem, imieniem bezpośrednio, prawda, pytaniem o najważniejszą sprawę w życiu każdego człowieka. Tak więc dobrze, żeśmy mówili o homilii, proszę Ojca, dlatego że Ojciec Święty w tym liście apostolskim o ustanowieniu Niedzieli Słowa Bożego bardzo wielki nacisk kładzie właśnie na homilię, aby ona była spokojnie przygotowana. Najpierw właśnie by duszpasterz miał czas na rozważenie Słowa Bożego, na modlitwę tym Słowem. I ta książka to ułatwia właśnie, bardzo ułatwia. I też szczęśliwie się stało, że ojciec zapytał o nią, bo mogliśmy ją przybliżyć. Przypomnę, książka Jutro Niedziela, nowatorskie ujęcie.
Dobrze, że
książka
sobie wzięła do studia, bo tak naprawdę nie widziałem jej, że takie coś, no. Nie mówiliśmy o tym. Ale właśnie jeszcze jedno pytanie, wychodząc może troszeczkę ku duszpasterstwu. Bo tak, świetnie jest, że miejmy Pismo Święte w domach, czytajmy. Taki materiał, to do pomocy, prawda, gdyby ktoś był zaangażowany. Ale na przykład kręgi biblijne dla bardziej ambitnych, powiedzmy, albo mających czas, tak bym powiedział. Tak. Czy w czasie kręgów biblijnych ksiądz profesor radzi, żeby rozważać czytania niedzielne, na przykład na najbliższą niedzielę, czy po prostu iść po kolei od Nowego Testamentu, oczywiście pod przewodnictwem duszpasterza. Tutaj
wszystko zależy od woli, potrzeby właśnie osób, które uczestniczą w takim kręgu. Próbowaliśmy początkowo, redakcja, która wydaje w imieniu dzieła biblijnego kwartalnik Krąg Biblijny, proponować takie właśnie materiały według ksiąg poszczególnych. Ale docierały głosy dosyć szybko, że jednak lepiej byłoby proponować na krąg biblijny materiały dotyczące poszczególnych niedziel, bo te spotkania kręgów biblijnych zazwyczaj odbywają się w piątki wieczorem. To jest właśnie bardzo dobry czas, żeby przygotować się do tego właśnie, co tutaj w tytule mamy.
Czyli jednak niedzielne te tak, perykopy i czytania.
Bo potem zupełnie inaczej się przeżywa liturgię niedzielną. To nie jest takie pierwsze słuchanie, gdzie ono jakoś tak no, mimo wszystko obok uszu przechodzi. Bo kiedy już słuchamy rozważanego wcześniej Słowa Bożego, to ono osadza się w duszy, ono oczyszcza sumienie, ono dodaje po prostu odwagi, wnosi łaskę Bożą po prostu. jest świadomie przyjmowane. Jest też możliwy dialog, bo samo przyjmowanie to jest dopiero połowa procesu komunikacji z Chrystusem. Po to przyjmujemy Słowo Boże, żeby teraz odpowiedzieć Mu i modlitwą, jakimiś postanowieniami, natchnieniami i dobrymi czynami. Tutaj w tym liście papież Franciszek mówi, że po to właśnie prosi Kościół powszechny, by więcej jeszcze uwagi poświęcać rozważaniu Słowa Bożego, by, tak jak pisze święty Paweł do Tymoteusza, nasze życie było pełne dobrych czynów. Przypomnijmy sobie notabene ten tekst. Drugi list świętego Pawła do Tymoteusza, rozdział 3, werset 16. Najpierw oczywiście apostoł wychwala Tymoteusza, że znasz od dziecięcych, od niemowlęcych lat, znasz Pisma Święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu. 15 werset. Wszelkie pismo zaiste przez Boga natchnione, pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.
A ja mam też tutaj takie tłumaczenie. Ksiądz profesor ma tysiąc latka, a ja mam też to nowsze. Już od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które mogą napełnić cię mądrością, prowadzącą do zbawienia przez wiarę w Chrystusie Jezusie.
Tak. A więc tu mamy cały szereg tych oddziaływań, a więc i Słowo Boże rozważane pogłębia wiarę, prowadzi człowieka drogą zbawienia, ale ta droga zbawienia polega na tym, że to jest właśnie postępowanie w sprawiedliwości i doskonałości, czyli każdy dobry czyn wypełnia człowiek.
Pożyteczny do nauczania, upominania, poprawiania, wychowywania.
A więc jeszcze świadectwo, trzecia
funkcja. Tak, aby człowiek Boży był doskonały, zdolny do każdego dobrego czynu.
Tak, no więc właśnie, aż trzy czy cztery tutaj cele mamy, bo również przekonywanie, czyli apologetyka, świadectwo, obrona naszej wiary, właśnie pogłębienie tej wiary i być gotowym, czyli otrzymać łaskę do dokonywania dobrych czynów po prostu. I to papież Franciszek, znany w swoim nauczaniu z takiego właśnie bardzo mocnego zanurzenia w rzeczywistości świata, ludzi, zwłaszcza tych właśnie mających trudne życie, ciężkie, wzywa, żeby chrześcijanie byli gotowi do podejmowania takich właśnie dobrych czynów, inspirowani
Słowem Bożym. Z Biblią w autobusie, można powiedzieć tak. Z Biblią w autobusie go widzimy, prawda? Gdzieś tam w Buenos Aires jeszcze jako tak. Arcybiskupa. A jeszcze takie jedno pytanie. Nie jest tajemnicą, że w Polsce mamy przecież wspaniałą rzecz, no mówię wspaniałą, ale mamy. No jest tydzień biblijny, prawda? Cały tydzień. Nie tylko jedna niedziela, cały tydzień od 10 lat. Niejako żeśmy wyprzedzili troszeczkę, żebym powiedział, Kościół powszechny, ale to jest w Kościele dalej.
Tak, muszę powiedzieć, że tutaj konferencja Episkopatu Polski odpowiedziała bardzo tak szczodrze i odważnie, mądrze właśnie na z jednej strony prośby dzieła biblijnego, które powstało w 2005 roku, ale w 2008 roku miał miejsce zwołany przez papieża Benedykta synod o Słowie Bożym, Słowo Boże w życiu i misji Kościoła. I w odpowiedzi na ten synod, adhortację posynodalną Verbum Domini papieża Benedykta, księża biskupi ustanowili właśnie ogólnopolski tydzień biblijny, który też otwiera się w niedzielę. Od kilku lat przeżywamy tę niedzielę otwierającą tydzień biblijny jako narodowe czytanie Pisma Świętego. Narodowe w znaczeniu narodochrzczony. To w kontekście chrztu Polski 1050. rocznicy jakoś tak odkryliśmy tę inspirację, że jest rzeczą bardzo ważną, byśmy też jako wspólnota narodowa ochrzczona katolickiego narodu, jak sługa Boży kardynał Wyszyński często podkreślał, byśmy też wspólnie czytali Słowo Boże. Wybieramy jedną księgę, w tym roku jest to Ewangelia według świętego Jana, w następnym będzie Ewangelia według świętego Mateusza i w różnych momentach wspólnego życia do nich się odwoływali. A więc jeszcze pozwoli ojciec, że podzielę podzielę się takim świadectwem. Otóż jako członek papieskiej komisji biblijnej miałem możliwość każdego roku uczestniczyć w audiencji, którą papież Benedykt XVI, a potem papież Franciszek udzielał tejże komisji biblijnej. I w 2009 roku, kiedy przeżywaliśmy pierwszy taki właśnie tydzień biblijny, w trakcie audiencji podszedłem do papieża Benedykta. Opowiedziałem mu oczywiście w syntetycznych, bardzo krótkich 4-5 zdaniach o tej inicjatywie. Powiedziałem, że przez sekretarza, kapelana, księdza prałata Ptasznika, zresztą wtedy już przekazuję drukowane materiały i bardzo proszę Ojca Świętego, by udzielił swojego błogosławieństwa i pozdrowił Kościół w Polsce przeżywający pierwszą niedzielę i tydzień biblijny. Ojciec Święty ucieszył się wyraźnie, powiedział tak, si, prawda. I rzeczywiście w niedzielę po Anioł Pański uroczyście pozdrowił Kościół w Polsce. I tak miało to miejsce kilka razy. 3 lata temu miałem możliwość z kolei Ojcu Świętemu Franciszkowi powiedzieć, to nawet bodajże 2 lata temu było, przedstawić tę inicjatywę też w trakcie spotkania już bardziej takiego luźnego, swobodnego z Komisją Biblijną, nieuroczysta audiencja. Wszyscy koledzy z Komisji Biblijnej z różnych części świata zdumieni, że tak naopowiadałeś Ojcu Świętemu, co u was w Polsce się dzieje, w Kościele Polskim. Mówię, no opowiedziałem, bo się dzieje właśnie i wy bierzcie przykład.
Naśladujcie to.
I naśladujcie. Oczywiście, że to jest moja subiektywna jakaś taka intuicja czy odczucie, ale ponieważ za każdym razem zwracam się na piśmie do Ojca Świętego, czy Benedykta, czy Franciszka, czy ksiądz biskup opiekujący się nami, to czynił właśnie na przykład ostatnio ksiądz biskup Roman Pindel, nasz opiekun, więc można by też sądzić, że tak jak tutaj papież Franciszek pisze, że w wielu częściach Kościoła jest duże zainteresowanie Słowem Bożym, dlatego ustanawia niedzielę biblijną, ale te nasze inicjatywy tak szczęśliwie przeżywane również dzięki mediom takim jak Telewizja Trwam, Radio Maryja czy Telewizja Polska, zaangażowanie dziennikarzy, różnych innych mediów drukowanych, tygodników katolickich, że to mogło być swego rodzaju też takim argumentem przekonującym, że to, o czym mówił już Sobór Watykański II, o czym mówił Synod o Słowie Bożym w 2008 roku, ostatecznie Ojciec Święty postanowił właśnie skonkretyzować i zaprosić...
Mamy Niedzielę Słowa Bożego.
I zaprosić cały Kościół powszechny.
A czy to jest przypadek, że to się łączy z świętem nawrócenia świętego Pawła?
To bardziej Ojciec Święty łączy z tygodniem ekumenicznym. Podkreślając, że Pismo Święte z natury swej najpierw łączy Kościół, sam w sobie buduje właśnie taką jedność wewnątrz Kościoła. Właśnie to jest to mówienie tego samego. Jeżeli się trzymamy Słowa Bożego, to nie będzie między nami podziałów, jakichś, nie daj Boże, rozłamów i tak dalej. A z drugiej strony papież Franciszek podkreśla, że jedynie rzetelne studia, refleksja prowadzona przez jednych, drugich, trzecich, powiedzmy chrześcijan rozdzielonych dzisiaj, może ich doprowadzić, oczywiście powoli, do trwałej i autentycznej jedności. Nie tylko do tak zwanej gościnności ekumenicznej, tak. która już jest wielkim, bardzo wielkim osiągnięciem. Ale też do prawdziwej eklezjalnej wspólnoty, do jedności sprawowania sakramentów.
Czyli, księże profesorze, czytajmy Pismo Święte, ale też szanujmy je jako słowo samego Chrystusa w czasie mszy świętej, Eucharystii. Korzystajmy z homilii, aby były takie syntetyczne.
Papież wręcz pisze, żeby to były homilie z serca do serca.
Serca do serca, tak.
A więc właśnie najpierw w sercu kaznodziei to Słowo Boże winno zagościć, być rozważone, przemodlone. I też, jak Ojciec Święty mówi, przestrzega przed homiliami takimi no bardzo jakoś złożonymi.
Homilia, osobista medytacja przed homilią, prawda?
Przede wszystkim, tak.
Jeśli chodzi o mówiącego. No i...
Oczywiście można sobie mieć jakieś, powiedzmy, punkty,
pomocy
czy cytaty.
I tak dalej, jak ta wspaniała książka chyba.
Ale raczej Ojciec Święty odradzałby, tak mi się wydaje, no ile rozumiem, homilie takie właśnie in extenso czytane po prostu, gdzie... No, słuchacze, nie wiem, jak odbierają takie teksty, ja wolę zawsze, w każdym bądź razie, słuchać homilety kaznodziei, który po odczytaniu Ewangelii nie tyle dzieli się swoimi takimi przeżyciami, ja myślę, ja sądzę, bo to też jest błędna droga, zupełnie błędna. To musi być właśnie wydobycie przesłania w oparciu o obiektywne kryteria
naukowe. Nie wydaje mi się, że coś tam.
To jest zupełnie subiektywna interpretacja niedozwolona.
Bo pieczemy placek, torta, czy jakieś tam potrawy
robimy. Też trzymamy się przepisów.
Trzymamy się przepisów.
Przez kogoś.
A to jest coś ważniejszego niż...
Wręcz sakramentalne działanie.
Jakowiec, prawda, na niedzielę.
I są odpowiednie do tego pomocy. Oczywiście każdy duszpasterz ma też swój horyzont wiary, doświadczenie wiary, więc to, co on myśli, to też nie są jakieś, tak. Prawda...
Jerzy profesorze, bo czas nam biegnie bardzo tutaj aktywnie, więc zapraszamy naszych słuchaczy teraz i telewidzów, a w drugiej części będziemy szerzej się nad tekstem jeszcze listu pochylać, który na tę najbliższą niedzielę, niedzielę Słowa Bożego jest nam dany. Przypomnijmy, to jest nowość, o tym rozmawiamy. Przed nami ta niedziela ksiądz profesor Henryk Witczyk, członek Papieskiej Komisji Biblijnej, jest z nami w studio, więc korzystajmy jeszcze z pytań, z jakichś wątpliwości, jakie mamy, dotyczące właśnie życia Słowem Bożym na co dzień w domach, w szkole, na katechezie, ale także i w naszych parafiach, w naszych miejscach, gdzie spotykamy się na modlitwie. Zapraszamy do telefonów, jeżeli już są, to prosimy. Widzieliśmy te numery wyświetlone. Ja może tylko dla słuchaczy w radiu jeszcze przypomnę. Polska Północna 56 657 0011, 56 657 0012. Dla zagranicy 0048 56 657 0013, 56 657 0014. I czytajmy Słowo Boże. Jestem pod wrażeniem w czasie świątecznym, tylko że około 6 rano emitowała telewizja, jedna z telewizji publicznych, film o świętym Augustynie. I tam jest taka przepiękna scena, zresztą tam grali polscy aktorzy, że bierze i dostaje takiego po prostu objawienia, nie? To znaczy objawienia. Chyba czytał list
do Rzymian.
Do Rzymian, świętego Pawła. Tak.
Tam wyliczający.
Takie uderzenie po prostu. On chodził jakby po prostu był...
Tak, bo czytał o grzechach, o tym też wezwanie do nawrócenia. I odnalazł w tym tekście siebie, swoje życie, a zarazem szansę na zmianę, na przemienienie. Ale pozwoliłeś, że nawiążę jeszcze do całej naszej rozmowy i pragnę powiedzieć wszystkim widzom telewizji Trwam, wszystkim Państwu przed radioodbiornikami, że oczywiście w Kościele w Polsce będziemy również przeżywać Tydzień Biblijny i czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego w niedzielę 26 kwietnia, tak jak do tej pory to czyniliśmy, 2 tygodnie po Wielkanocy. Jest to celebracja pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski pod jego patronatem honorowym, a również z uwagi na 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II, patronatem honorowym tę naszą inicjatywę Narodowego Czytania w tym roku objął również pan premier Mateusz Morawiecki, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, bo to oznacza głębokie zrozumienie tej właśnie również kulturotwórczej roli Słowa Bożego, chrześcijańskiej kultury w życiu narodu, ducha chrześcijańskiego, o którym zwłaszcza premier tak bardzo dużo mówi, tak bardzo odważnie i z taką stanowczością, bo te wszystkie przykłady poświęcenia Polaków, zaangażowania, czy ruch Solidarności, to są wszystko fenomeny, które mają swoje źródło, usprawiedliwienie i inspirację i też perspektywę zwycięstwa właśnie dzięki Ewangelii, prawda? Dzięki temu, że ci Polacy żyli Słowem Bożym na serio.
Tyle wieków, prawda? To
jest tak. I oddawali życie też w obronie i wiary, i narodu, swoich rodzin.
Mamy telefon, bardzo prosimy. Telewizja i Radio Maria, Telewizja Trwam, Radio Maria, słuchamy.
Urszula ze Śląska, z Pilchowic.
Witamy Pani Urszulo, prosimy bardzo, słuchamy Pani.
No ja mam takie zapytanie, bo bardzo mnie poruszyła ta książka, którą ojciec, witam serdecznie ojca prowadzącego i gościa zaproszonego. I bardzo mnie zaciekawiła ta książka i chciałam się zapytać, czy na łamach telewizji Trwam można zamówić pod adres domowy, bo chciałam mojej serdecznej przyjaciółce Lucynie z Wilczej, która jest katechetką i przygotowuje dzieci do pierwszej komunii w kościele na Wilczy.
To może Pani Urszulo, umówimy się tak, że może jakoś ksiądz profesor, może nasza fundacja w Szczecinku by się zaopatrzyła.
To ewentualnie jakoś... fundacja będzie musiała skontaktować się z wydawnictwem, ale jeszcze to dobra idea, proszę ojca, żeby właśnie przy pomocy waszej fundacji, ale też przez internet. Proszę wpisać sobie tytuł książki Jutro niedziela.
Jutro niedziela i znajdzie pani tam linki.
Wydawnictwo Stacja 7.
Jak to znaleźć?
Ta siódemka cyfrą pisana razem z rzeczownikiem Stacja.
Ale to wystarczy Jutro niedziela i tylko dwa kliknięcia i już jesteśmy.
Ale teraz... sugestia bardzo dobra, żeby księgarnie katolickie zwłaszcza, czy fundacje, które prowadzą tego rodzaju działalność, mogły udostępnić tę książkę. Niechby to była taka inicjatywa konkretna, związana właśnie z tą niedzielą Słowa Bożego.
A żywszy to będzie kompendium, będą trzytomy, nie? ABC.
Tak, to będzie piękny zestaw czterech książek. Rok ABC plus tom poświęcony na święta, dedykowany właśnie czytaniom, które są praktykowane.
Pani Urszulo, myślę, że ta porada wystarczy, tak?
Dziękujemy. No jeszcze się rozejrzę, może w księgarniach katolickich tutaj.
A trzeba pytać, tak, to bardzo dobre stwierdzenie.
Ale cieszę się, bo za pierwszym razem udało mi się dodzwonić do telewizji Trwam.
To znaczy,
pierwszy raz i pierwsze wykręcenie numeru i tak szczęśliwie. No chciałam zrobić niespodziankę serdecznej katechetce, która uczy religii.
Bardzo dobry prezent dla pani katechetki.
Bardzo dobry. Genialny pomysł. A dla nas to jest znak, że Duch Święty czuwa tutaj nad nami również, żeśmy akurat, to ojciec Janusz wywołał temat tej publikacji. Ja lekko się zastanawiałem, prawda, ale to rzeczywiście jawi się nam coraz bardziej jako taki, no, przez Ducha Świętego natchniony autorów, wydawnictwo, żeby po prostu przygotować taką naprawdę nowatorską formę wchodzenia w teksty czytań Pisma Świętego, bo i krótkie, i najnowsza wiedza biblijna podana zrozumiałym językiem, bez tego całego takiego...
I jest wszystkiego po trochę, prawda?
Język nie skomplikowany, który dociera do serca każdego człowieka.
I krótkie przesłania są, tak. Dziękujemy bardzo.
Panie Urszulo, pozdrawiamy gorąco Śląsk cały na pani ręce i zapraszamy jeszcze kiedyś na antenę. Więc jeżeli są kolejne telefony, to prosimy do naszego programu państwa. Natomiast tutaj jeszcze jedno zagadnienie, jeśli chodzi o katechezę właśnie. Bo wiemy, jest tak, że no katecheza ma swoje tematy, z tego co pamiętam. Klasa taka. Jakoś jest tak, że no, jak zachęcić młodzież bardziej jeszcze? To właśnie myślę, że takim... No bo dobrze jest, jak w czasie takiej 5 minut ostatniej katechezy, takie uczulenie. Słuchajcie, Słowo Boże na tę niedzielę, nie? Żeby takie było, takie. Tak. Jak pan profesor uważa?
Jednym z takich dobrych przykładów, jak najmłodsze dzieci czy starsze jakoś tak zabliźniać ze Słowem Bożym, jest program Ziarno, który od czasu do czasu w niedzielę, spożywając śniadanie, udaje mi się obejrzeć. Prowadzi go, muszę ojcu wyznać i państwu, mój doktor, czyli ksiądz Adam Węgrzyn, salezjanin, który napisał piękny doktorat pod moim kierunkiem, metodą analizy narracyjnej, i dzisiaj prowadzi naprawdę tak ten program. Wiadomo, że bardzo wiele osób nad nim pracuje, pedagogów, wychowawców, katechetów czy animatorów, ale zawsze kończy właśnie program, że któreś z dzieci odczytuje dosłownie jedno zdanie z Pisma Świętego, korespondujące bardzo pięknie z tematem programu.
No to też, idźmy na nasze podwórko, mamy też bardzo ciekawe programy, szczególnie ksiądz biskup Antoni Długosz.
A tak.
Też tam jest, że dzieci właśnie animują też się nawzajem.
A z kolei w naszych, czyli dzieła biblijnego, materiałach na tydzień biblijny, drukowanych materiałach, proponujemy katechetom, czy duszpasterzom katechetom, czy osobom świeckim pełniącym posługę katechety, już gotowe konspekty takich kateches dotyczących tematu duszpasterskiego danego roku. W tym roku to będzie wiara, a Eucharystia, czyli Eucharystia jako misterium fidei. Bardzo ważny temat, trochę trudny, bo to są misteria po prostu. Niemniej od najmłodszych lat trzeba chrześcijanina wprowadzać w to misterium, czyli w to wydarzenie Chrystusa, budząc w nim wiarę. I tam katecheci znajdują właśnie takie modele kateches na dany temat, do różnych klas po prostu.
Mamy telefon kolejny, bardzo prosimy. Radio Maria, Telewizja Trwam, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen, witamy.
Janina Zachodniopomorskiego. Ja mam prośbę o odpowiedź na takie pytanie. Mam Biblię wydaną w 2015 roku przez wydawnictwo Piotr i Paweł, Święty Paweł z Poznania. I moi znajomi, bardzo pobożni ludzie, którzy ostatnio u mnie byli, powiedzieli mi, że szkoda pieniędzy na takie Biblie wydane po roku, po II Soborze Watykańskim. Że to nie jest to Słowo Boże, to żywe Słowo Boże. Ile jest w tym prawdy, ile jest w tym przekłamania. Ja to właśnie teraz mam dylemat. Jak to jest naprawdę w
Pani
takich Janina, sytuacjach?
Nawet w naszym studiu mamy i Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wójka, rok 1599, ksiądz profesor też nie zabronił jej czytać, prawda? Tak. I mamy poznańską, i mamy tysiąclatkę, tak zwaną, więc...
Ale w tym głosie tak radykalnym pobrzmiewa mi, niestety z przykrością to muszę stwierdzić, stanowisko antykościelne, fundamentalistyczne, przede wszystkim obrażające...
A tych znajomych pani?
Nie, tak, tych znajomych oczywiście, nie pani, która głosiła, tylko cytowała przecież poglądy znajomych. Obrażające przede wszystkim Kościół, dla którego Sobór Watykański II był niezwykłym wydarzeniem. Jednym z promotorów tegoż synodu w znaczeniu uczestników twórczych był nasz wielki rodak, święty Jan Paweł II, jeszcze jako kardynał Wojtyła. Pracował nad przygotowaniem konstytucji o Kościele w świecie współczesnym. Więc ja bym przestrzegał państwa przed przyjmowaniem, bo te głosy takie fundamentalistyczne, wrogie, bo to są głosy wrogie Kościołowi de facto. Kościołowi po prostu temu, który włączył po Soborze Watykańskim II najlepsze metody interpretacji Pisma Świętego, zachowując wierność tradycji ojców Kościoła, tradycji apostolskiej, ale z kolei też przestrzegając lud Boży przed literalną interpretacją każdego zdania, czyli literalną taką po prostu, no, nie mamy teraz czasu na rozwijanie tego.
Tak, ale to jest na przykład dla mnie cudowne doświadczenie, że mam Biblię tą czytając ją na liturgii, prawda? Mogę sobie sięgnąć do Jakuba Wójka, księdza Jakuba Wójka, jezuity, i nawet porównać niektóre teksty, jakie bogactwo. Tu jest takie sformułowanie, tu jest takie. Jedno drugiego nie zwalcza, bo nie wiem, jakie jest inne jeszcze tłumaczenie przed
Ale
sobą.
Są też zjawiska takie jak Pismo Święte wydawane przez kiedyś, nie wiem, czy dzisiaj też jest praktykowane, to wydawnictwo, ale które roznoszą Świadkowie Jehowy, w którym mamy po prostu ewidentne przekłamania. Zgodne z ich po prostu ideologią, więc zależy jeszcze, kto to mówi po prostu. A poza tym, tak jak tutaj ojciec Janusz zasygnalizował, mamy cały szereg wydań, które, o może to należy powiedzieć, proszę zobaczyć, czy Pismo Święte, które znajomi mają, ma imprimatur. Czyli
pozwalamy drukować. Tak.
Pieczęć i podpis niemal biskupa, czy konferencji episkopatu, tak jak to ma Biblia Tysiąclecia, prawda?
Za zgodą kurii metropolitanów warszawskiej.
Bardzo.
Październik 27, 1998 rok, prawda?
A więc mamy aktualny imprimatur. Natomiast pojawiają się takie wydania, które imprimatur nie mają. I wtedy należy, no, trudno powiedzieć, że zabrania się czytać komuś takiej czy innej książki. Każdy z nas może czytać to, co chce, ale naraża się po prostu na to, że zejdzie z drogi zbawienia, czytając źle przetłumaczone Pismo Święte. Jakby to powiedzieć, celowo źle przeinaczone Pismo Święte po prostu. Więc może niech to wystarczy na razie w odpowiedzi
jako
na to
odpowiedź
pytanie.
Dla pani. Pani Janino, dziękujemy, pozdrawiamy. Kolejny telefon, prosimy bardzo.
Pytanie do księdza biblijnego.
Profesora, tak. A kto mówi?
Barbara z Wrocławia.
Pani Barbara z Wrocławia, dobrze. Pani Barbara.
Tym, że ja nie będę mówić, bo ja chciałam ogólnie się zapytać, czy tam odnośnie wspólnoty, czy czytanie pisma może być przez osobę świecką. Coś takiego.
Ale pani Barbaro, pani jest już na antenie, więc czy jaka wspólnota? To jest krąg biblijny, czy...
Więc nie, ja należę do wspólnoty i tam czyta Pismo Święte osoba świecka. Czy to jest, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałam, bo ksiądz profesor mówił coś, ale nie wiem, czy dobrze zrozumiałam, że to musi być ktoś po prostu, no... osoba duchowna.
Więc dziękujemy bardzo za to pytanie. Rozumiemy problem. Otóż należy rozróżnić na przykład spotkanie kręgu biblijnego w salce parafialnej, czy nawet w domu, w mieszkaniu, gdzie zbiera się grupa chrześcijan i otwiera Księgę Pisma Świętego i czyta, ale zaleca się, żeby takiemu czytaniu przewodniczył ktoś, kto ma jakieś przygotowanie do interpretacji Pisma Świętego, a najlepiej kapłan, bo Pismo Święte zawsze winniśmy czytać w jedności z Kościołem po prostu, żebyśmy nie odeszli w swoich interpretacjach od nauczania Kościoła. Pismo Święte będzie to nauczanie nam pogłębiać, rozjaśniać, inspirować do dobrych czynów właśnie. Natomiast od takiego prywatnego czytania, czy powiedzmy półprywatnego w ramach kręgu biblijnego, z udziałem jednak kapłana, czy mającego misję kanoniczną katechetki, prawda, świeckiej osoby, należy odróżnić czytanie liturgiczne, czyli czytanie w trakcie sprawowania mszy świętej. I jak wiemy, Kościół wyraża zgodę na to, a nawet zachęca, żeby pierwsze czytanie psalm, drugie odczytywały osoby świeckie, najlepiej rzecz jasna przygotowane odpowiednio do tego. Dlatego też Ojciec Święty w liście ustanawiającym Niedzielę Słowa Bożego zachęca księży biskupów, duszpasterzy, by proponować takie szkolenia lektorów, a więc osób, które nie tylko umieją, czy będą umiały radzić sobie z poprawnym odczytaniem, wyakcentowaniem odpowiednich myśli, ale będą też głębiej rozumiały daną księgę i w ogóle jakieś podstawowe prawdy o Piśmie Świętym będą miały. Ale zawsze Kościół do odczytania Ewangelii w trakcie liturgii tę czynność rezerwował tylko osobom wyświęconym, a więc, czyli uczestniczącym w sakramencie święceń, diakon, prezbiter czy biskup. Więc tak to należy rozumieć. Ale podkreślam, że wszelkiego rodzaju nasze prywatne spotkania biblijne winny być jakoś konsultowane z duszpasterzem, żebyśmy sobie nie wykreowali jakiegoś takiego sekciarskiego środowiska, które będzie czytać na zasadzie, a nam się wydaje, prawda? Czyli subiektywnego bardzo. Co więcej, można ulec jakiemuś liderowi, który, jak apostołowie piszą, przyjdzie do nas jak wilk w owczej skórze. Dzisiaj to jest wielkie niebezpieczeństwo. W bardzo wielu, no nie chcę przesadzać, w kilku diecezjach się obserwuje, że osoby wyszkolone w Stanach Zjednoczonych w określonym kierunku interpretacji takiej właśnie pentekostalnej, akcentującej przede wszystkim te wszystkie właśnie nadzwyczajne znaki, mówienie językami, uzdrawiania, fenomeny przeróżnego takiego właśnie uniesienia duchowego, pojawiają się w parafii czy w diecezji. Oni są przeszkoleni również od strony retorycznej po prostu, jak wzbudzić zainteresowanie, jak takie fenomeny jakiegoś nadzwyczajnego dotknięcia przez Ducha Świętego wywołać, zainscenizować. i robią się takie właśnie wspólnoty, nie boję się tego stwierdzić, po prostu sekciarskie. Wspólnoty, które odciągają często duże grupy wiernych od odpowiedzialnego i zbawczego nauczania, które jest zawarte w Piśmie Świętym. Nie idźmy za takimi właśnie różnymi, w cudzysłowie oczywiście, bo szanuję z największą atencją charyzmatyków prawdziwych, autentycznych, świętych, prawda, od różnego rodzaju szarlatanów. Święty Jan nazywa takie osoby w pierwszym swoim liście niezwykle mocno antychryści, którzy wdarli się do owczarni, i to już apostolskiej, prawda, przeinaczając nauczanie Chrystusa i pociągając za sobą wyznawców, bo wiemy, że różnego rodzaju uproszczenia czy takie dostosowywania Ewangelii do naszych uczuć, do naszego a teraz tak się żyje, to może pociągać wiele ludzi, tylko że pamiętajmy, cały czas wchodzi w rachubę nasze zbawienie. Czy rzeczywiście, jak pisał święty Paweł do Tymoteusza, kroczymy drogą zbawienia pod kierunkiem odpowiedzialnego pasterza, który przysłał do nas kapłanów, czy diakonów, czy katechetów, którym wręczył osobiście misję kanoniczną dzięki odbytym przez nich studiom odpowiednim.
No i broń Boże, Pismo Święte to nie jest to, żeby sobie tłumaczyć na swoją modłę i tłumaczyć swoje jakieś tam decyzje, prawda, czy żeby się też jakoś wybielić nawet, prawda. No, zrobiłem tak, no ale przecież tutaj jest i taki wyciągnę jedno zdanie, które gdzieś mi no... Pasuje.
Jeżeli już odkrywamy takie właśnie korespondencje między naszym czynem, co do którego mieliśmy wątpliwości, a słowem Pisma Świętego, które zdaje się nam dawać rację, to winniśmy zawsze skonsultować to i to poważnie, szczerze, w konfesjonale z naszym spowiednikiem. Bo to jest naprawdę droga naszego zbawienia i droga formacji naszego sumienia, żebyśmy sobie poprzez takie właśnie narzucane na słowa Ewangelii interpretacje nie wykrzywili, czy w ogóle zepsuli sumienia. Oczywiście zachęcam bardzo gorąco również do indywidualnej lektury Pisma Świętego, bo przecież nie jest tak, że każdy zna, że biorą Państwo po raz pierwszy Ewangelię i otwierają i już przecież słyszeliśmy nauczanie, wyjaśnianie tych słów Ewangelii wiele razy w Kościele, ale również Duch Święty może nam podpowiadać jakieś jeszcze dalsze inspiracje, sugestie, rozumienia, ale gdy one jakoś nie korespondują z naszym doświadczeniem chrześcijańskim czy z nauką katechizmu, to winniśmy je skonsultować z duszpasterzem, z proboszczem, z wikariuszem czy katechetą, tak, przynajmniej.
Niedziela Słowa Bożego przed nami, uroczystość szczególna w Kościele katolickim. Będziemy niej także transmitować to wydarzenie, Eucharystię pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka w najbliższą niedzielę. A zachęcamy, księże profesorze, na koniec tej części, gdyby w kimś się od tej niedzieli zrodził takie postanowienie, że będę czytał Pismo Święte na nowo, chciał wejść w tą lekturę, jaka porada, od czego zacząć? Czy rzeczywiście od deski, od Adama i Ewy, czy...
Przede wszystkim od krótkich tekstów. Radziłbym przede wszystkim księgi mądrościowe, księgę psalmów, a jeżeli chodzi o Ewangelię, radziłbym wybrać takie perykopy, takie fragmenty, które korespondują z moimi przeżyciami, zadaniami życiowymi.
Tak, nie tak systematycznie, że strona po stronie, tylko raczej mądrościowe, czyli mądrość Syracha, Kohelet.
Można też tak, ale tam są, powiedzmy, śródtytuły, które nas informują, że na przykład to jest tekst o przyjaźni, to jest tekst o człowieku, to o sprawiedliwości, to o wierze, prawda? Więc radziłbym według takiej metody troszeczkę właśnie zakład... Jeżeli ktoś ma tak silną wolę, że wytrwa po prostu i nie zniechęci się po dwóch, trzech dniach, bo stwierdzi, że to słowo jakoś słabo koresponduje z tym, co ja przeżywam teraz, no to może też czytać tak właśnie rozdział po rozdziale, prawda?
Learnie, że tak powiem.
Ale jest znacznie większą przygodą, jeżeli odkrywam, a dzisiaj to łatwo ustalić, które, między innymi te właśnie linki, które tutaj mamy do tekstów paralelnych, one nam od razu nas wyślą do księgi, która na ten temat dalej nam będzie
odnośnik
mówić.
Jest odpowiedni i jesteśmy już tutaj bardziej z tym Słowem Bożym zjednoczeni. Dziękujemy bardzo za wszystkie telefony. Księże profesorze, za pierwszą część zapraszamy o 21.30 do Radia Maryja na już dalszy ciąg naszej rozmowy.
Przede wszystkim przybliżymy treść listu
tak, na tę niedzielę.
Ojciec Święty pokazuje całą głębię Słowa Bożego, czym ono jest.
Bóg zapłać. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy na 21.30.